Główny fragment, na którym chcę oprzeć moje dzisiejsze rozważanie, pochodzi z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Mateusza 11 rozdział, wersety 25 i 26. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Przedmiotem dzisiejszej mojej zadumy i rozważania jest to słowo: kto to są ci prostaczkowie? Nie wiem, czy chcielibyśmy się zaliczać do grona prostaczków, o których tu jest mowa. To już przynajmniej jedna, dwie, trzy osoby są tutaj po mojej stronie, więc będzie mi łatwiej. Tu jest takie stwierdzenie Pana Jezusa: w tym czasie. W jakim czasie? W tym czasie odezwał się Jezus. To był jakiś czas. Kontekst nam to wyjaśnia. Kontekstem dla tego zdania, dla tej wypowiedzi Pana Jezusa są wersety od 20 do 24, bo ten, który czytałem, to był werset 25. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się u was stały, dawno by Worze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższony będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącony, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałoby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. I w tym czasie odezwał się Jezus. Z jednej strony jest pewien smutek w sercu naszego Pana, z drugiej strony pewna radość. Smutek z powodu trzech miast. Miast w Galilei, miast leżących nad Morzem Galilejskim, nad Jeziorem Galilejskim. W rejonie, gdzie Pan Jezus prowadził służbę i w rejonie, gdzie działy się wielkie rzeczy. Przecież w Kafarnaum dokonały się takie rzeczy jak uzdrowienie sługi setnika. To w Kafarnaum został uzdrowiony sparaliżowany, którego spuszczono, rozbierając dach przed Jezusa głoszącego. Z Betsajdy, w Betsajdzie urodził się Piotr, Andrzej i Filip, trzej apostołowie. Urodzili się w Betsajdzie, później mieszkali w Kafarnaum, przynajmniej Piotr mieszkał w Kafarnaum. O Chorazynie nie mamy żadnych wzmianek w Ewangeliach. Więc mamy trzy miasta w rejonie Galilei, gdzie Pan Jezus dokonał wielkich rzeczy, wielkich cudów. I w pewnym momencie ze smutkiem w sercu, smutkiem należnym, czy należnym dla... Troszeczkę za głośno mam mikrofon, można go ściszyć. Smutkiem należnym Synowi Bożemu, smutkiem prawdziwym, wypowiedział te zdania o tych miastach, bo generalnie, ogólnie nie stało się tam to, co stało się w Niniwie, kiedy przybył Jonasz. Wiecie, że Niniwa na zwiastowanie Jonasza, na głoszenie Jonasza padła cała na kolana. Tutaj tego nie było, a później, kiedy wypowiedział te słowa mocne, słowa groźby, słowa ostrzeżenia, bo to były słowa ostrzeżenia, właśnie powiedział to zdanie: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Kim są ci mądrzy i roztropni? Te słowa tutaj użyte: mądry, rozumny, inteligentny. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, rozumnymi, inteligentnymi, przed wykształconymi, przed tymi, którzy uważali się za elitę, za mądrych. Może przed tymi, którzy uważali się za wybitnych znawców prawa. Zakryłeś te rzeczy przed nimi, a objawiłeś je prostaczkom, a tam słowo użyte oznacza niemowlęta. To nie są prostaczkowie, to są niemowlęta. Objawiłeś je niemowlętom. I sens jest taki, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozumnymi, mądrością tego świata, a objawiłeś to ludziom o dziecięcej prostocie. Objawiłeś to ludziom o dziecięcej prostocie. Trzy prawdy, które z tego wynikają. Aby zrozumieć tajemnicę Królestwa Bożego, nie wystarczy mądrość i roztropność, inteligencja. Potrzebne jest Boże objawienie. Druga rzecz. Aby zrozumieć Boże Królestwo, aby przyjąć Boże objawienie, potrzebna jest dziecięca prostota, dziecięca ufność. Może takie pytanie, czy uważamy się, że jesteśmy takimi ludźmi? A czy nie wolelibyśmy być mądrymi, roztropnymi, szanowanymi, uznawanymi? Jak żyjąc w tym świecie, być człowiekiem, który zachowa dziecięcą prostotę? Chcę wam powiedzieć, przynajmniej są takie moje obserwacje przez te też lata, kiedy jestem już nawet w kościele, prawie 30 lat, że dziecięcą prostotę jest bardzo ciężko zachować. Bardzo trudno. Jest to pewien rodzaj postawy przed Bogiem, który jest Bogu miły i Bóg, widząc tą postawę w naszych sercach, daje nam daleko więcej niż mądrym, roztopnym i inteligentnym. Daleko więcej nam daje. Więc dzisiaj chciałbym przeanalizować kilka postaci, które otrzymały objawienie od Boga, w szczególnej sprawie objawienie od Boga. To znaczy, że Bóg uznał, że to są ludzie o tej dziecięcej prostocie, bo otrzymali objawienie. Objawiłeś to prostaczkom, otrzymali objawienie. A tym wydarzeniem, które spowodowało to objawienie, był fakt, że Chrystus, Mesjasz, przyszedł na tą ziemię. Był taki czas w historii tego świata i Biblia nam mówi, że nastąpiło wypełnienie czasów. Więc jest coś takiego jak wypełnienie czasów. Pewne rzeczy się dzieją, czas biegnie i następuje ten moment kulminacyjny, ten punkt krytyczny, kiedy następuje wypełnienie czasu. I był taki moment w historii tego świata, kiedy nastąpiło wypełnienie czasu i Bóg co zrobił? Posłał swojego Syna. To nie był przypadkowy moment. To nie był jakiś tam moment od taki. To był moment zaplanowany, wypełnienie czasu. I teraz mam do was pytanie, drodzy. Czytacie Pismo Święte i chciałbym wspólnie z wami to kazanie stworzyć. Nie wiem, czy mi się uda. Jak będzie słabe, to będziecie winni wy. Jak będzie dobre, to będzie, wiecie, będę zasługa moja. Tak żartując sobie. Ale chciałbym spróbować wspólnie z wami ustalić, ile osób, czy jakie grupy ludzi otrzymały objawienie, że to jest wypełnienie czasu i że Mesjasz przychodzi na świat. Kto o tym wiedział bezpośrednio z pierwszej ręki od Boga? Nie wszyscy, naraz, tak wiecie, po kolei. Ktoś tam krzyknął Symeon, tak? Anna prorokini. Symeon, Anna prorokini. Który Piotr? Proszę tak, Piotr się dowiedział 30 lat później. W sumie było 7 grup takich ludzi lub 7 osób. Pasterze. Królowie to tak, czy oni królowie byli, to ja nie jestem pewny. Kto jeszcze? Józef, wspólnymi siłami, Maria, jeszcze jedna osoba brakuje. Proszę. No i piątka, bracia i siostry. Cały zbór, jako zbór mamy piątkę. Przeczytam te wszystkie fragmenty, żebyście upewnili się, chociaż odpowiedź jest prawidłowa, upewnili się, że faktycznie te osoby otrzymały bezpośrednie objawienie od Boga, nie z drugiej ręki, bo z drugiej ręki to się dowiadywało wiele osób, ale oni bezpośrednio od Boga. Pierwsza, Miriam. Nie wiem, czy jak wam to imię brzmi w uszach. To ona tak miała na imię, dokładnie. Po polsku Maria. Maria Łukasza, pierwszy rozdział, werset 30 do 32. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłeś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Więc Maria miała z pierwszej ręki objawienie. Przyszedł do niej anioł, wysłaniec Boga i objawił jej to, że pocznie, że porodzi syna i że on będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Ona nie miała ani chwileczkę zawahania, kto to będzie. Ona się nie zastanawiała, kto to będzie. Jak gdyby informacja anioła jednoznacznie wskazywała, to jest Mesjasz. Ona to wiedziała z pierwszej ręki. Drugą osobą, którą należałoby poinformować, to był Józef. No bo trudno, żeby go Maria przyszła do niego i powiedziała, Józefie, uwierz mi. Ciekawe, czy są tacy mężczyźni, którzy uwierzyliby. Drugą osobą, którą Bóg bezpośrednio poinformował, był Józef, według prawa żydowskiego, już mąż Marii, chociaż jeszcze razem nie mieszkali. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, rozdział 1, werset 18 do 21. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławiać, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański, rzekł, Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Józef też otrzymał wystarczający opis, żeby wiedział, że to jest Mesjasz. Nie miał wątpliwości. A więc druga osoba poinformowana we śnie przez anioła, więc Maria i Józef otrzymali objawienie przez anioła. Trzecią osobą, to wszystko się dzieje w kręgu rodzinnym, była Elżbieta, krewna Marii. Mamy Ewangelię Łukasza, rozdział 1, wersety 41 do 44. Maria, kiedy już była brzemienna, wybrała się do Elżbiety, do swojej krewnej. I czytamy, a gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziesiątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, a skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? To jest to wyznanie. Elżbieta, starsza kobieta, widzi przed sobą młodą dziewczynę, oboje są w ciąży, ta już jest bardzo zaawansowana i ta dopiero na początku. I kiedy Maria ją pozdrawia, Elżbieta zostaje wypełniona Duchem Świętym, w jej tam łonie dzieciątko skacze z radości. Tam się coś dzieje. I wtedy Elżbieta pod tym wpływem Ducha Świętego robi takie wyznanie. Skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Elżbieta wyznaje, w Twoim łonie jest Mesjasz. W Twoim łonie jest. jest Zbawiciel. W Twoim łonie jest przyszły Król Izraela. Czwartą grupą, która, no tutaj, bo tu jest grupa, otrzymała objawienie, byli pasterze. Łukasz, 2 rozdział, wersety od 8 do 11. To się dzieje już troszeczkę później, ale nie tak długo w czasie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Kolejną grupą, którą Bóg sobie wybrał. Grupę pasterzy. Do nich też przyszli aniołowie, więcej niż jeden przyszli aniołowie i w bardzo taki prosty i jednoznaczny sposób zakomunikowali: gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Kolejna grupa, która otrzymała objawienie. Grupa pasterzy. Dalej, kiedy analizujemy Ewangelię i szukamy, poszukujemy tych ludzi, którzy bezpośrednio wiedzieli od Boga o tak znaczącym wydarzeniu, bo popatrzcie się, to było znaczenie absolutnie fundamentalne w planie zbawienia. To jest ciekawy ten sposób działania Boga, bo my byśmy sobie pomyśleli, no jeżeli taka rzecz się dzieje, to jakby to należało rozgłosić? No na pewno my byśmy zrobili jakąś kampanię reklamową. A Bóg ma swój sposób działania, który jest kompletnie dla nas nie do ogarnięcia, mówiąc takim slangiem troszeczkę. Nie do pojęcia. Jest sposób działania, który jest Bożym sposobem działania. I my bardzo często łapiemy się, wiecie, na różnych rzeczach, że nam się wydaje, że to powinno być tak, a to jest zupełnie inaczej. Jesteśmy tacy podobni trochę do Naamana, który, a ja mniemałem, myślałem, że on przyjdzie, podniesie rękę, on kazał mi iść się umyć w jakiejś tam sadzawce czy w rzece. Symeon, Łukasz 2 rozdział, werset 25-30. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swojego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Symeon, starszy człowiek, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć emeryt. Musiał być bardzo, bardzo zaawansowany w latach. I Bóg jemu bezpośrednio przez Ducha Świętego dał objawienie, że dzisiaj do Jerozolimy zostanie przyniesiony Mesjasz. I on z natchnienia ducha tak szedł, że trafił na tą rodzinę. To jest właśnie to z natchnienia ducha. Dokładnie trafił na tę rodzinę. Kolejną osobą, która otrzymała bezpośrednio z pierwszej ręki od Boga, to była Anna prorokini, wdowa od wielu, wielu lat. Łukasza 2 rozdział, 26-28. A była Anna prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego, czy tylko 7 lat była mężatką, a była wdową do 84 roku życia. 84 lata. W pierwszym wieku po Chrystusie to naprawdę wyczyn tyle lat żyć. Bardzo długi wiek. I czytamy: nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tej godziny wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. A więc Anna otrzymała bezpośrednie objawienie od Ducha Świętego, że oto jest czas, wypełnienie czasu i narodził się Mesjasz. No i mamy jeszcze ludzi spoza narodu izraelskiego, bo ci wszyscy, o których teraz powiedziałem do tej pory, należeli do narodu izraelskiego, więc z racji swojego przynależności do tego narodu i wychowaniu na Pismach Świętych wiedzieli o tym, że ma się narodzić Mesjasz. Dla nich to była oczywista prawda. Nie wiedzieli kiedy, ale absolutnie byli pewni co do tego faktu, że to się stanie. I nagle w tej całej grupie pojawiają się osoby i po pierwsze my tak już często tradycyjnie myślimy, ale co mam powiedzieć, może prostując, że nigdzie w Biblii nie ma powiedziane, że ich było trzech. Może ich było czterech. A skąd wiemy, że ich było trzech? Bo wiemy, że nieśli mirę, kadzidło i co? I złoto, że każdy niósł jedną skrzynkę. Nie, no to na tej podstawie, że były trzy rodzaje darów, to znaczy ich było trzech? Może tych mędrców było dwóch. A może ich było pięciu? A nie, jeden nie. Jeden nie, bo jest liczba mnoga. Więc tam jest tylko liczba mnoga użyta, a wcale nie jest powiedziane, jaka liczba mnoga, ilu ich było. I ci mędrcy ze wschodu, czytam o tym Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, werset od pierwszego do drugiego. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Kto im powiedział? Bóg im powiedział. To byli ludzie, którzy mieszkali poza Izraelem i musieli mieć kontakt z Żydami, którzy mieszkali w diasporze, czyli mieszkali poza ziemią Izraela. I oni opowiadali przy jakichś tam okazjach, mówili o tym, że czekają na przyjście Mesjasza. I ci ludzie byli na tyle poważni, ci ze wschodu, którzy przybyli ci mędrcy, że oni po prostu wzięli pisma żydowskie i je badali. Czytali te pisma, próbowali je badać. I co się okazało? Że odkryli, że jednym ze znaków przyjścia Mesjasza będzie pojawienie się nowej gwiazdy na niebie. I kiedy zobaczyli, badali niebo, odkryli pojawienie się nowej gwiazdy i uczeni próbują określić, co to za kometa była, która przelatywała, tylko że problem polega na tym, że uczeni nie są w stanie jednej rzeczy ustalić, w którym roku się Chrystus urodził. Tego nikt nie wie. Nikt tego nie wie. To, że my żyjemy w roku 2015 po narodzeniu Chrystusa, to jest wszystko umowne. Bo my możemy żyć równie dobrze w 2020 roku po urodzeniu się Chrystusa. Bo data narodzin Chrystusa nie jest znana. Dokładnie nie jest stwierdzona. Więc to jest data umowna, że w tym roku się narodził Chrystus. Widzę, że macie takie miny, że nie wiem, czy mam tymi drzwiami. Ja wam mówię prawdę. No. Mimo tego, że tego w Biblii nie ma. Data narodzin Chrystusa nie jest znana. Dokładna. Być może to był ten rok. Być może. Ale prawdopodobieństwo jest mniejsze niż większe. W każdym bądź razie mamy siedem grup ludzi, czy siedem osób i grup ludzi, którzy otrzymali bezpośrednie objawienie od Boga i spróbujemy sobie teraz to z pamięci wymienić. Ja też nie będę patrzył w notatki. Tak jak czytałem po kolei. To pierwsza to była Maria, no bo trudno, żeby ktoś jej przyszedł i powiedział, że urodzisz Mesjasza, tak? Maria, Józef, Elżbieta, pasterze, Symeon, Anna i mędrcy. No i teraz oni otrzymali objawienie od Boga, a czytaliśmy wcześniej, Pan Jezus powiedział, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Zobaczcie, w tym gronie nie ma uczonych w piśmie. W tym gronie nie ma najważniejszych przywódców religijnych. W tym gronie osobą z elity to jest tylko Elżbieta, żona kapłana. Bo kapłaństwo należało do elity Izraela. Oni byli obdarzeni szacunkiem na urząd, który piastowali. I żona kapłana też była osobą poważaną i szanowaną. Ona jest jedyną z tego grona, która, można powiedzieć, należała do elity. Pasterze to był jeden z najbardziej pogardzanych zawodów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni pracowali 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No bo trudno było, że gdyby przyszedł szabat, czy pasterze powiedzieli, no to my zostawiamy owce, idziemy, schodzimy z hal, idziemy na dół. Oni mieli pewne ograniczenia w takim ścisłym przestrzeganiu niektórych przepisów prawa ze względu na pracę, którą wykonywali, byli pogardzani przez tych uczonych w piśmie. Więc tutaj nie widzimy w tym gronie jakiejś elity, ale spróbujmy zrobić podsumowanie. Byli tam i mężczyźni, i kobiety. Czy to nie jest tak, że objawienie może dostać albo mężczyzna, albo kobieta. Byli tam i mężczyźni, i kobiety. Byli tam ludzie bardzo młodzi, bo na przykład Maria była dziewczyną, mogła mieć 15, 14. Bruno, docofamy się. 14, 15, 16. No też nie wiemy ile, bo też nie miała numeru PESEL, nie jest podany w Biblii. Była bardzo młodą osobą. I obok tego była Anna, która miała lat 80 parę. Więc wiek nie miał znaczenia. Byli ludzie w każdym przedziale wieku. Jak powiedziałem, byli w tej grupie przedstawiciele różnych zawodów. Był cieśla, tak? Byli pasterze. No i była żona kapłana, było dwoje emerytów. Mówiąc naszym językiem, tak? Anna i Symeon, to dzisiaj naszym językiem to byli tacy to emeryci, starsi ludzie. No, najbardziej wykształconą grupą z tego grona to byli ci trzej mędrcy, którzy przybyli. Trzej, o właśnie. Siła nawyku. Tak? Siła nawyku. Mimo tego, że umysł wie, to nawyk nas prowadzi bardzo często. Znów krok w tył. Mędrcy, którzy przybyli ze wschodu, oni byli tą grupą najbardziej, można powiedzieć, wykształconą. Więc jeżeli chodzi o Boże objawienie, płeć nie ma znaczenia, wiek nie ma znaczenia, wykonywany zawód nie ma znaczenia, wykształcenie nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Więc to ma znaczenie. Znaczenie ma to, co powiedział Pan Jezus. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, o roztropnymi. Objawiłeś te rzeczy ludziom o prostocie dziecka, prostocie niemowlęcia. Więc bracia i siostry, przed nami jest pewne wyzwanie. Jeżeli chcemy mieć dostęp do tego, co Bóg objawia, to warunek, bym powiedział, konieczny, warunek niezbędny, to jest stan naszego serca przed Bogiem. To, jakie są nasze serca przed Bogiem. Czy my potrafimy zachować tą dziecięcą prostotę przed Bogiem, aby móc mieć dostęp do Bożego objawienia. Czy Bóg znajdzie w nas coś takiego, na bazie czego będzie mógł nam rozszerzać nasze zrozumienie i nasze objawienie? Czy znajdzie to w nas? I teraz, kiedy byśmy dalej sobie przeanalizowali te postacie, spróbuję to zrobić w miarę sprawnie, i czym się charakteryzowała ta grupa? Co mieli wspólnego? Co możemy znaleźć wspólnego u tych wszystkich ludzi? Jakie były cechy wspólne dla całej tej grupy? A odkrywając te cechy wspólne, będziemy mogli zobaczyć, czym się charakteryzowali ci ludzie, że Bóg mógł im dać tak wielkie wgląd w tak wielkie rzeczy, że Bóg mógł im objawić tak wielkie rzeczy. Czym oni się charakteryzowali? Co w nich było takiego szczególnego? Czego nie było w innych i inni nie otrzymali tego objawienia? Po pierwsze, jeżeli już tak sobie to analizujemy, ci ludzie charakteryzowali się tym, że oczekiwali na wypełnienie się Bożego Słowa, na Bożych obietnic. Tam nie było ludzi przypadkowych, tam byli cała ta grupa, wszyscy ci ludzie, łącznie z tymi mędrcami ze wschodu, łącznie z nimi. To byli ludzie, u których zauważamy tęsknotę, pragnienie, oczekiwanie na wypełnienie się Bożych obietnic, a w szczególności obietnicy, którą Bóg złożył Izraelowi, że Mesjasz ma przyjść na tą ziemię. To było szczególne oczekiwanie. Czas, w którym się to działo, jak powiedziałem wcześniej, było wypełnienie czasów, ale czas był dla Izraela tak trudny, bo byli pod okupacją rzymską, że dla nich to było naturalne, że teraz, Boże, jest najlepszy czas, by Mesjasz przyszedł i nas wybawił, i nas uratował. Teraz jest najlepszy czas. I cała ta grupa ludzi to były osoby, które żyły tą Bożą obietnicą i nie żyły tak, że dowiadywały się o tym raz na jakiś czas. To było po prostu ich ciągła tęsknota, ciągłe marzenie, ciągłe pragnienie, bym nawet powiedział ciągła modlitwa. To była nawet ich ciągła modlitwa. Przyjdź, Panie, przyjdź, niech już przyjdzie Mesjasz, niech On już przyjdzie, niech On już się narodzi, niech On już się pojawi pośród Izraela. To nosili w sercu. Bracia i siostry, kiedy przyglądamy się też tym ludziom, to ja na przykład zauważam coś takiego, że objawienie, które dał im Bóg, odbyło się w sytuacji zwyczajnej. Oni prowadzili zwyczajne, normalne swoje życie i w trakcie tego życia, wykonywania różnych czynności, Bóg przyszedł do nich sam z objawieniem. Na przykład Maria, co robiła Maria w tym czasie, kiedy przyszedł do niej anioł? No Maria się przygotowywała do ślubu. Do wesela się przygotowywała. To był czas przygotowania do wesela. Co w tym czasie robiła Elżbieta? Elżbieta przygotowywała się do narodzin dziecka. Była w zaawansowanej ciąży. Przygotowała się do narodzin dziecka. Co w tym czasie robili pasterze? Byli na hali, pilnowali owiec. Tam do nich przyszedł anioł. Do normalnego, ich zwyczajnego życia. Wkroczył w ich normalne życie. Co robili mędrcy? Patrzyli w niebo. Badali gwiazdy. Tym się zajmowali. Co robiła Anna i Symeon? Jako ludzie, którzy już nie mieli może tyle obowiązków życiowych, chodzili do świątyni, modlili się, w ten sposób służyli Bogu. I w takich zwyczajnych, normalnych, życiowych okolicznościach otrzymali to niezwykłe Boże objawienie. To jest ciekawe, wiecie, bo my czasami myślimy, że Boże objawienie to dostanę, to co muszę zrobić, żeby dostać Boże objawienie? Co takiego powinienem robić? Nie wiem, no może przynajmniej stać na górze Synaj, tak? Albo na Syjonie. No co? Gdzie ja mogę dostać Boże objawienie? My, nie wiem, skąd się bierze u nas takie myślenie, że Boże objawienie przyjdzie do mnie tylko wtedy, kiedy coś szczególnego, w czym szczególnym będę się zajmował. Patrząc na tych ludzi, ja odkrywam zupełnie coś innego. Oni się zajmowali swoim zwyczajnym, normalnym, prostym życiem. I Bóg wkroczył w ich historię tam, gdzie oni w tym momencie byli. Tam Bóg wszedł w ich historię i tam dostali Boże objawienie o tym, że Mesjasz się narodził. Bracia i siostry, jakąś aktualizację zróbmy z tego pierwszego punktu. Ci ludzie oczekiwali na wypełnienie się Bożej obietnicy. I teraz do nas, tak? Czyli jak my mamy żyć, żeby wiedzieć, jakie są czasy, chwile i co Bóg planuje? Jak mamy żyć? Myślę, że najlepszym podsumowaniem tej myśli będzie list do Kolosan, trzeci rozdział. List do Kolosan, trzeci rozdział, werset od 1 do 3. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Bracia, siostry, jest ekstremalny czas, by myśleć o tym, co w górze. Wróg, przeciwnik zrobi z nami wszystko, żebyśmy absolutnie ugrzęźli w doczesnym życiu. Nawet to nawet nie chodzi o to, że podrzuci nam to, żebyśmy się uwikłali w grzechy. To nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że sprawy Boże przestaną być dla nas ważne. Możemy prowadzić bardzo porządne, przyzwoite chrześcijańskie życie. Ale sprawy Boże przestaną być dla nas ważne. Bracia, siostry, ludzie, którzy otrzymali objawienia, ich coś płonęło w ich sercach. Coś się w ich sercach paliło. W ich sercach paliła się tęsknota za Mesjaszem. Chcę wam zadać pytanie, czy my myślimy, czy myślicie, że Kościół dzisiaj woła przyjdź Panie Jezu? Czy myślicie, że to jest wołanie, które jest wystarczającym wołaniem, żeby Pan Jezus przyszedł? Ja wam powiem szczerze, ja uważam, że Kościół, przynajmniej tutaj, ja nie mówię o innych rejonach świata, bo nie znam. Ja myślę tak, może to będzie mocne, co powiem, ale myślę, że gdyby Pan Jezus przyszedł, to by nam trochę zamieszałby nam. Powiedzieliśmy, Panie, może jeszcze nie teraz. Jeszcze mam tyle spraw ważnych. Nie ma czegoś takiego, że my w tym momencie żyjemy tylko tą jedną myślą, przyjdź Panie Jezu. A słuchajcie, a myślicie, że może do końca tak będzie? Czy myślicie, że będzie tak, że na przykład jest niedzielne nabożeństwo i wchodzimy tutaj i przez pierwsze 10 minut to jest jedna modlitwa, przyjdź Panie Jezu. Co by się musiało stać, żeby taka była modlitwa przez pierwsze 10 minut pośród nas? Co by się musiało wydarzyć? No, na pewno zgadzacie się, że coś musiałoby się zmienić. Bo gdybym ja przyszedł, rozpoczął nabożeństwo, powiedział tak, bracie, siostry, przez 10 minut wołamy, przyjdź Panie Jezu. To można by było... Dajmy spokój. A więc pierwsza cecha tych ludzi, którzy otrzymali Boże objawienie, to w nich płonęła nadzieja, tęsknota, pragnienie przyjścia Mesjasza. Druga rzecz. Kiedy przyszedł do nich anioł, czy otrzymali wizję, czy Duch Święty do nich przemówił, ci ludzie prostego serca, dziecięcego serca przyjęli to Boże objawienie bez zastrzeżeń. W tym czasie było wielu ludzi, którzy mówili na przykład, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Co jest w takim zdaniu, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Albo inni, którzy odezwali się do Nikodema, idź, zbadaj, czy prorok z Nazaretu się wywodzi? Wiecie, ja też zastanawiam się, żeby nasza teologia, ja sam nad sobą się zastanawiam, wiecie, bo zastanawiam się nad sobą, bo jeżeli ja coś słyszę, że ktoś coś mówi, to w mojej głowie od razu jest filtrowane, wiecie, przechodzi przez kilka sit, zanim dotrze gdzieś tam do tyłu mojej głowy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś mi przekazuje jakąś prawdę biblijną i ja po prostu, wiecie, otwieram moje serce. Ja po prostu, jest najpierw jest ogromne sito, większe, coraz później mniejsze, 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 aż zanim się to zagnieści w mojej głowie, to musi przynajmniej przelecieć przez kilka sit. Muszę to sprawdzić od razu z innymi po prostu prawdami, które znam i tak dalej, dopiero ja już sam nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. No tak, tak jest, no. No tak, tak jest, no. Więc, ale z drugiej strony mam głęboką świadomość, że Bóg szuka ludzi o dziecięcej prostocie. Bóg takich ludzi szuka. Bóg chce to widzieć we mnie. Nie mogę się wyzbyć tego wszystkiego, co przez te lata weszło do mojej głowy. Nie mogę się tego wyzbyć. Nie zrobię sobie reset mózgu. Nie ma takiej opcji. Nie zrobię tego. No chyba, że Bóg sprawi, że przestanę myśleć, no. A z drugiej strony wiem, że Bóg szuka u mnie prostoty mojego serca. Bo tylko wtedy On ma do mnie dostęp. Wtedy mogę przyjmować co? Boże objawienie. To są wielkie wyzwania, szczególnie, drodzy, dla osób, które już długo podążacie za Panem. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku, gdy żeśmy się nawrócili, to nasza wiara była trochę taka naiwna, ale ona jaka była? Tak Bóg powiedział, to tak jest. A dzisiaj Bóg tak powiedział, ale gdyby, ale jak, jeśli, może, lub. Nie macie tak? Nie jesteś. Chcecie być szczerzy? No tak jest. Tak jest. Wszystko, co wchodzi do naszej głowy, przechodzi przez różnego rodzaju sita, które już w naszych głowach mamy. Maria, gdy przyszedł do niej anioł, to nie powiedziała, zaraz, zaraz, za pozwoleniem, Panie mój. Maria powiedziała, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona powiedziała, jestem gotowa. Niech mi się stanie według słowa tego. Elżbieta, gdy tam poruszyło się dzieciątko, zawołała donośnym głosem, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego. Tak bardzo spontanicznie zareagowała. Gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański, przyjął żonę swoją. Słuchajcie, oni, widzę, a pasterze, pójdźmy zaraz do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam Pan objawił. Oni powiedzieli, słuchajcie, mamy tutaj owce do pilnowania. No to co, może jakąś delegację wyślemy, zbadajcie sprawę. Idźcie, zróbcie dobre rozeznanie do Betlejemu, zbadajcie, czy tak się rzeczy mają, później zrobimy naradę, jedną, drugą, trzecią, wydamy oświadczenie. Nie, oni, słuchajcie, to było coś dziwne, oni zostawili te owce, rzucili i poszli gdzie? Do Betlejemu. Jaka jest reakcja? No, ta, wiecie, ta spontaniczność, to po prostu to otwarte serce. No i teraz może znów, żeby jakieś zastosowanie, Łukasz 21 rozdział dla nas. To takie słowo Jezusa przed odejściem, 21 rozdział, werset 34 do 36. 21, 34 do 36. Baczcie na siebie. Zwracajcie uwagę na siebie. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa. No, Boże słowo tak dosadnie, no tak. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. A więc istnieje możliwość doprowadzenia swojego serca, i to dotyczy ludzi wierzących, do takiego stanu, że staniemy się kompletnie nieczuli na Boże objawienie. Kompletnie nieczuli. I co będzie powodem? Nie jakieś straszne grzechy, bo to nie jest mowa o strasznych grzechach. To jest mowa o tym, że cała nasza troska dotyczy naszego doczesnego życia. Amen. Tyle. Jest o tym mowa. Cała nasza troska dotyczy tego. Więc bracia i siostry, co zrobić, żeby troszeczkę poluzować to spięcie się nasze o to nasze doczesne życie? No przecież, drodzy, i tak się trzeba będzie z tym wszystkim pożegnać. No tak ciężko. No ciężko. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Trzeba patrzeć coraz więcej w górę. Coraz więcej trzeba patrzeć w górę. Żyć na ziemi, wykonywać swoje obowiązki i patrzeć w górę. I trzecia rzecz, którą zauważyłem u tej grupy ludzi, którzy otrzymali Boże objawienie, to po pierwsze oni żyli tęsknotą, nadzieją, oczekiwaniem. To było w nich żywe, bardzo mocne. To nie było zaproszone sprawami różnymi, to było żywe. Dwa, oni przyjęli to objawienie z takim otwartym sercem. Takim dziecinnym sercem, wręcz bym powiedział, przyjęli to objawienie. I trzecia rzecz ważna, którą zauważam, to ich reakcja na Boże objawienie była bardzo konkretna i praktyczna. To nie była reakcja tylko, wiecie, taka słowna. Ich reakcja była bardzo praktyczna. Anna poszła do świątyni, coś powiedziane, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia. Co zrobiła Anna, gdy otrzymała objawienie, że to Mesjasz się narodził? Powiedziane, że mówiła wszystkim, którzy oczekiwali. Oni coś zrobili, przyjęli objawienie i zaraz była reakcja. Dalej Symeon. Przyszedł więc na tnia Ducha Świętego, a gdy rodzice wnosili dzieciom Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje, wielbił Boga, mówił i powiedział słowa prorockie do tej kobiety, do Marii, która wnosiła dzieci. Dalej pasterze, to już mówiłem, co zrobili pasterze. Jeden do drugiego, słuchajcie, no przyszli, poszli, i dalej jest powiedziane, i rozgłosili, co im powiedziano o tym, dziecięciu, oni zaraz to zrobili. Poszli, zobaczyli i rozgłosili. Rozgłaszali. Mędrcy, ja wam powiem, że jestem pełen szacunku dla tych ludzi ze wschodu. Dlatego, że oni przyszli kilka miesięcy później. Ale wiecie dlaczego? Bo tyle im droga zajęła. Oni się dowiedzieli o pojawieniu się gwiazdy wtedy, kiedy się już kiedy się narodził Mesjasz. I w tym momencie podjęli inicjatywę, że pójdą do Jerozolimy. To słuchajcie, to tak jakbyśmy podjęli inicjatywę, pójdziemy do Jerozolimy. Kiedy? Kiedy idziemy do Jerozolimy? Idziemy? Jak? Pakujemy plecak, idziemy? No przecież oni nie kupili bilety w Ryanairze i polecieli. Oni tam poszli. Poszli kawał drogi. Słuchajcie, ich życie się wywróciło do góry nogami. Oni na takie objawienie zareagowali takim niesamowitym poświęceniem. Zmienili swoje plany na pół roku. Po to, żeby zobaczyć króla i oddać mu pokłon i przynieść mu dary. Bracia i siostry, może takie krótkie podsumowanie tego punktu trzeciego i ostatniego. Uwaga na słowa i czyny. Deklaracje i fakty. Wiecie, my bardzo często dajemy się nabrać na deklaracje. I nam się wydaje, że słowa, no to jak słowa, no to słowa się tak mają, jak się mają czyny. Ale nawet sam Pan Jezus tak bardzo dobitnie powiedział, nie wszyscy, którzy mówią do mnie, Panie, Panie, ich wyznanie było absolutnie prawidłowe. Tak? Wyznanie, Panie, Panie, ale za tym co? Nie szło nic więcej niż wyznanie. I teraz, kiedy patrzymy na tych ludzi, którzy otrzymali objawienie, oni to objawienie przyjęli, ale za tym poszły naprawdę konkrety. I Bóg szuka ludzi, którzy, gdy On coś do nich mówi, że oni na to zareagują. Nie tylko przyjmą, ale coś więcej z tym zrobią. No ale nam się nie chce. Bo życie tak jest wymagające, nam się czasami zwyczajnie nie chce. Podsumowując, to jest wyzwanie naszych czasów. Teraz mówię do was, do Kościoła. Żeby podążając za Panem, wiedząc coraz więcej, mając coraz większe doświadczenie, zachować dziecięcą prostotę wiary. I to sam deklaruję przed wami, i to już wyznałem podczas tego kazania, że wcale nie jest to takie proste. To wcale nie jest takie oczywiste. Być człowiekiem, który, kiedy Bóg się porusza, kiedy Duch Święty się porusza, to ja rzucam i wszystko i co? I chcę tam być, gdzie się porusza, gdzie wieje, gdzie się coś dzieje, że chcę tam być. Ci ludzie o prostym sercu, do których Bóg przyszedł ze swoim objawieniem, to byli ludzie, którzy w sposób szczególny żyli Bożymi obietnicami. Oni po prostu żyli tymi obietnicami i myśleli o nich, modlili się o to, rozważali to, tęsknili za tym. To było po prostu gorące w nich. Druga rzecz, ci ludzie, kiedy Bóg do nich przyszedł z objawieniem, otworzyli swoje serca i bez zastrzeżeń powiedzieli: tak, oto ja, służebnica, to sługa, rób Panie, co chcesz. I trzecia rzecz, za tym poszły konkrety, działania, czyny, postawy, poświęcenie, gotowość. Bracia i siostry, a na co my czekamy? Na emeryturę? Na lepsze czasy? Na 500 złotych? Na dziecko? No ja już nie dostanę. Obyście dostali nawet 1000, ci, co jesteście w ciąży z powieści dzieci. Naprawdę, obyście dostali nawet 1000. To są bardzo dobrze dane pieniądze i dobrze będą wydane. Nie na kolejną tam podwyżkę dla kogoś tam, tylko dobrze wydane pieniądze. Nie wszystkie. Oczywiście, bo to zawsze tak jest, jak jest sprawiedliwość. Bracia, na co czekamy? Siostry. Porozmawiajcie z Bogiem o tym. Porozmawiajcie z Bogiem o tym. Stańmy przed Bogiem, porozmawiajmy z Bogiem o tym. Aleluja.